dobre książki.
Dzień dobry, witam w studiu Małgorzata Niemczyńska.
Dzień dobry.
Krakowska dziennikarka, dziś w roli debiutantki prozatorskiej.
Tak zwany późny debiut, z wieku średniego.
Książka Borys albo Jeden dzień lata ukazała się nakładem wydawnictwa Mando, a przypomnijmy, że Małgorzata Niemczyńska, choć czytamy na układce Małgorzata i Niemczyńska, czy to tak powinniśmy czytać?
To znaczy, raczej wydaje mi się ważne, żeby to było odnotowywane w piśmie, ale rzeczywiście to jest element odróżniający, bo istnieje również Małgorzata Niemczyńska bez i, ona również publikuje, więc to jest...
Czy to jest twoja inna mama? Osoba.
Owszem, to tak jak powiem nieskromnie, tak jak Stanisław Ignacy Witkiewicz miał ojca Stanisława Witkiewicza i musiał się podpisywać z tym Ignacym, to ja też mam takie i przy drugim imieniu dla odróżnienia.
Twoja mama również pisarka.
Tak, rzeczywiście napisała też kryminał pod pseudonimem Zofia Małopolska. Natomiast przede wszystkim ma na koncie różne publikacje oświatowe, ponieważ jest emerytowaną już polonistką. Wydawała podręczniki i inne pomoce naukowe, więc dla odróżnienia tak się zaczęłam podpisywać, gdy zaczęłam publikować.
Myślę, że talent pisarski odziedziczyłaś po mamie, ale tak właśnie dla porządku.
Moją mamę ostatnio wkurzył jej kolega z pracy, bo zaczął czytać Borysa i zadzwonił i powiedział jej prowokacyjnie, no twoje dziecko pisze lepiej od ciebie. Ale to ja powtarzam po innych, tylko w ramach anegdoty. Oczywiście to nie tak, że ja tak...
Nie znam książki twojej mamy, natomiast ta książka jest bardzo, bardzo dobra, ale powiedzmy może jeszcze o tobie parę zdań. Piszesz do książek magazynu do czytania, Gazety Wyborczej, dużego formatu. Małgorzata Niemczyńska jest również laureatką między innymi Nagrody imienia Barbary Łopieńskiej, trzykrotna finalistka Grand Pressa, wydała książkę non-fiction Mrożek, striptiz neurotyka, pracuje nad biografią Anny Świszczyńskiej. Borys to właśnie pierwsza powieść, Borys albo Jeden dzień lata, tak brzmi tytuł. I zastanawiam się, dlaczego właśnie dopiero teraz sięgnęłaś po fabułę.
Nie zaskoczyłaś mnie tym pytaniem. Myślę, że to ono się kogoś, kto tak długo zajmował się tak zwanym non-fictionem, jest naturalne.
I myślę, że dla kogoś, kto pisze o książkach i rozmawia o książkach, bo przecież spotykałyśmy się wielokrotnie.
W dużej mierze tak. No ten element, o którym teraz powiedziałaś, to na pewno przyczynił się do tego, że jednak, dlatego tak zażartowałam o tym kryzysie wieku średniego, bo rzeczywiście jestem już po 40, a zaczęłam pisać tę książkę zbliżając się do 40.
Urodziłaś się tutaj, mamy na okładce, więc...
Ja się nie wstydzę niczego swojego nie wieku. Zdradzam. W 82 roku, tak. Jestem dzieckiem stanu wojennego. Mam 41 lat. Nie wypieram się. Więc rzeczywiście to, o czym wspomniałaś, że ja się tam trochę zajmowałam jednak i książkami, ale też innymi dziedzinami sztuki, że rozmawiałam z artystami, pisarzami, to spowodowało, że miałam takie myśli, że cały czas tylko piszę o ludziach, którzy coś robią, zamiast zrobić coś sama. Natomiast myślę, że to był taki dodatkowy powód, bo przede wszystkim jednak okazało się, że jest we mnie jakaś historia, która domaga się opowiedzenia i której nie da się jednak powiedzieć inaczej niż w sposób jakoś tam artystyczne. I myślę, jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało, bardzo Państwa przepraszam, że jednak było też tak, że po prostu obudziła się we mnie pewna potrzeba większej wolności, bo jednak pisanie takie właśnie w granicach literatury faktu, czy wręcz pisanie dziennikarskie, jest obwarowane całą masą rozmaitych ograniczeń, z których najbardziej podstawowym jest oczywiście to, że trzeba się trzymać faktów. Nie można sobie spuścić tej swojej wyobraźni ze smyczy. Ale też są różne inne ograniczenia, które narastają w dzisiejszym świecie mediów zdominowanych przez internet. To znaczy, że wszystko musi być zrozumiałe przy pierwszym czytaniu, musi się klikać, więc być jak najbardziej atrakcyjne, krzyczeć do odbiorcy, przeczytaj mnie, kliknij we mnie. No i są też takie ograniczenia związane na przykład z prawem do autoryzacji, z tego, że związane z tym, że bohaterowie tego typu tekstów mogą robić różne figle autorom, wycofywać się z tego, co powiedzieli. No i powiem Państwu, że to jest absolutnie jedna z najlepszych cech bohaterów literackich, że nie mają prawa do autoryzacji. I to mi się naprawdę bardzo podoba. Ty, Kasiu, jako dziennikarka radiowa pewnie trochę mniej z tego powodu cierpiałaś, bo u was jest tak, że jak ktoś już coś powie, nagrało się, no to załatwione.
To już jest.
To tak. Już jest. A dla dziennikarza prasowego dopiero zaczynają się schody, bo ludzie w ogóle są nieskrępowani tym, że powiedzieli coś innego i że dziennikarz to słyszał. I nierzadko piszą sobie swoje wypowiedzi zupełnie od początku, od nowa, nierzadko zaprzeczając temu, co powiedzieli w rzeczywistości. Także to jest...
Uwolniłaś się od tego w każdym razie tutaj.
Tak, i dałam się swojej wyobraźni rozszaleć.
Ja rzeczywiście... Ponieść, tak.
Ponieść.
No właśnie, przejdźmy już do twojej książki, bo to jest powieść totalna i wspomniałaś tutaj o pisaniu, o książkach, o pisaniu w ogóle, byciu dziennikarką, też dziennikarką literacką, piszącą o sztuce, kulturze w ogóle, ale coś, co mnie uderzyło i co często jest... Nie wiem, czy błędem, ale pewną cechą dziennikarzy, którzy piszą prozę, że fabułę, nie mówię o non-fiction, o reportażach, że często nie są w stanie uciec od tej publicystyki.
O, to ja uciekłam daleko w las.
Jest zupełnie wolna. To jest naprawdę literatura w stanie czystym.
Cieszę się ogromnie, że to mówisz, bo ja właśnie bardzo chciałam uciec od tego dziennikarstwa, którym byłam zmęczona, rozczarowana i w które tak naprawdę wdepnęłam zupełnie przez przypadek i ono mnie zassało, bo to nie było nigdy jakieś moje marzenie i mój plan, że zostanę dziennikarką. Ja trochę nie wiem, jak to się stało. Ja po prostu poszłam na praktykę w wieku 22 lat do Gazety Wyborczej w Krakowie i nagle się obudziłam przed 40, że od kilkunastu lat jestem dziennikarką i po prostu mnie te media tak zassały, no bo to jest taki wir wydarzeń, że można w to tak wpaść. I bardzo się cieszę z tego, co mówisz, że nie czuję się, że to jest tak książka napisana przez dziennikarkę, tylko jednak przez pisarkę. Widocznie ta pisarka jednak we mnie drzemała i tylko trzeba było ją szturchnąć, żeby się obudziła. I tu znowu wracam do tej potrzeby wolności, bo to też było tak, że ja sobie na wiele rzeczy mogłam w literaturze pozwolić, na które nie mogłabym sobie pozwolić, pisząc artykuł, czy nawet pisząc książkę, ale non-fiction. I mam tu na myśli różne moje językowe pomysły na przykład, ale też to, że miałam przekonanie, że jakby w dziedzinie literatury, po tych moich doświadczeniach jako reporterki, ja nie mam potrzeby tworzyć historii realistycznej. Bo ja, będąc już trochę doświadczona jako reporterka, wiedziałam o tym, że w życiu są tak niesłychane historie, że po prostu nie trzeba wymyślać realistycznych historii, wystarczy opisać to, co się naprawdę wydarza. A jak już sięgać po literaturę, to można sobie pozwolić na przekroczenie tych realistycznych ograniczeń. I to nie jest tak, że ja uważam, że to jest w ogóle jedyny słuszny sposób na literaturę, bo ja bardzo lubię powieści realistyczne i myślę, że nawet większość z tych książek, które jakoś tam ukształtowały moją wyobraźnię, była w mniejszym lub większym stopniu realistyczna, ale to było to, czego mnie brakowało, czego byłam głodna lub łakoma, może nawet to jest lepsze słowo. I dlatego ten świat w Borysie jest taki trochę odrealniony i ja bym powiedziała, że on tak trochę działa na prawach snu, w którym na ogół pojawiają się elementy znane nam z życia, ale one są w jakiś taki nieoczekiwany sposób przekształcone. Ja myślę, że w ogóle pisanie tej książki miało w sobie dużo zaśnienia, bo jest tak...
Jest taka oniryczna, rzeczywiście, ale też jest taka... że się w niej zanurzamy, ona nas wciąga i tu też chcę powiedzieć, że trudno się jest od niej oderwać, ale też jest napisana w taki bardzo przystępny sposób, że tę książkę się dobrze czyta, a jednocześnie odsłaniają się przed nami kolejne poziomy. To może trochę powiedzmy o niej, bo rzeczywiście to jest taka książka, o której trudno rozmawiać, żeby nie zdradzać. Tak, żeby nie zaspoilerować, żeby nie powiedzieć za dużo. W każdym razie mamy 12 rozdziałów i to jest 12 odsłon i każdy rozdział mówi nam coś nowego. To jest niezwykle misterna konstrukcja. Mamy, to może powiemy, jak to się zaczyna. Jest jeden z bohaterów, Izaak, który wraca do swojego mieszkania. Okazuje się, że mieszkanie, że został okradziony, bo mieszkanie jest całkowicie puste, a jednocześnie jest wysprzątane. Nie ma tam mebli, nie ma właściwie niczego. Jest kompletnie zdezorientowany.
Można się zastanawiać, czy to była kradzież, bo on wraca do mieszkania, które, powiedzmy jeszcze sobie, że on jest bałaganiarzem, że on jest takim
zbieraczem. Tak, że tam...
I to mieszkanie w normalnym, codziennym stanie jest totalnie zagracone. A tu otwiera drzwi, które notabene są zamknięte na klucz, więc to już rodzi pewne podejrzenie, jak to złodziej zamknął za sobą drzwi kluczem, otwiera i po prostu zderza się z pustką, zupełną pustką. To nie jest tak, że jest to mieszkanie obrabowane. No i to jest wydarzenie, które pociąga za sobą kolejne.
Wszystko dzieje się jednego dnia. Mamy kilkunastu bohaterów, bohaterek, którzy są w jakiś sposób ze sobą powiązani. To się właśnie odsłania w tych następnych rozdziałach. Jest policjant Herman, jest sprzedawca waty, który jest Chińczykiem, prawdopodobnie, bo to też tak do końca nie wiemy. Jest jego żona, która również pracuje w policji. Są ich dzieci, chłopcy. O też egzotycznych imionach, którzy widzą siebie wzajemnie w lustrze.
Tak, no bo tutaj jest trochę tych takich nadprzyrodzonych elementów, które wynikają właśnie z tego, znaczy przede wszystkim chodzi oczywiście o to, że ten świat przedstawiony jest pewną metaforą i cała opowieść ma taki paraboliczny charakter i to miejsce i czas miały być problematyczne do zidentyfikowania i stąd też wynika to pomieszanie w imionach. To są jedyne nazwy własne, które się pojawiają w Borysie i każde to, znaczy może nie tak zupełnie każde, ale jednak te imiona są z różnych porządków takich geograficzno-narodowościowych, bo prawda, wspomniany przez ciebie Herman się kojarzy niemiecko, tytułowy Borys powiedzmy rosyjsko, jest Miguel, który się kojarzy hiszpańsko i to oczywiście...
A chłopcy nazywał się Serafin i Nifares, czyli rewers. Tak.
Tak, tak, to jak najbardziej o to chodzi.
Jest też Cora, Tessa, Lilit, Miriam, czyli
no właśnie tak się uśmiechnęłam się, gdy powiedziałaś o Lee, że jest Chińczykiem, bo oczywiście w większości osób on się tak kojarzy, ale nie pada słowo Chińczyk.
Ale tak.
I on z opisu, do pewnego, tak, z opisu, no bo ma takie...
Do końca nie wiadomo.
Ma żółtawą skórę, płaską twarz, nosi taki kapelusz w kształcie spłaszczonego stożka, więc to się nam jednoznacznie kojarzy. No i Lee. Tak, Lee to jest najpopularniejsze nazwisko w Chinach. Natomiast on w pewnym stopniu, oczywiście nie tylko tym jest, ale jest też w pewnym stopniu żartem z tego, jak my Europejczycy postrzegamy Azjatów, z tego, że oni nam się wydają wszyscy tacy sami, no nie oszukujmy się i czasem trudno nam ich odróżnić. Magazyn książki, w którym pracuję obecnie, magazyn książki do czytania, któregoś razu zilustrował taką małą notkę o Murakamim zdjęciem Mojana i się nie zorientowali, no bo przecież te no są skośne oczy, to na jedno wychodzi. Także ja sobie trochę z tego żartuję, jak my postrzegamy tych Azjatów. Dla Lee taką bardzo, bardzo odległą, ale jednak pewną inspiracją była postać Lee na wschód od Edenu, z tej Steinbecka. To jest postać, która moim zdaniem jest skandalem, że w ogóle nie weszła do filmu, bo wszyscy jednak chyba lepiej znamy film. Tak, tak. I to było dla mnie bardzo szokujące, bo ja też długo byłam tą osobą, która znała film, więc wydawało mi się, że znam też książkę, a jak w końcu przeczytałam tą książkę od deski do deski, to okazało się, że to, co jest w filmie, to jest ostatnie 100 stron, proszę państwa. Jeśli wam się wydaje, że znacie książkę, bo znacie film, to ja wam radzę, przeczytajcie jednak, bo warto. Chociażby dla postaci Lee, która nie weszła do filmu, a jest no, wspaniała. Ale wiem, ma być wracajmy o Niemczyńskiej, a nie o Steinbecku.
Wracajmy do twojej książki.
No więc ja tylko chciałam dokończyć o Lee, że tak naprawdę on robi wrażenie tego Chińczyka, ale kiedy dochodzimy do jego rozdziału, to się okazuje, że tak naprawdę jest bardziej Japończykiem, bo jak on jest tam opowieść o jego rodzinnym domu, no to tam matka jest w kimonie, jest ceremonia parzenia herbaty, jest origami i tak dalej, i tak dalej.
Ale zaczęliśmy od tej sytuacji otwierającej książkę, właśnie ta dziwna kradzież, to puste mieszkanie i wydaje się to taka sytuacja kafkowska i myślałam, że to w duchu Kafki pójdzie, ale dalej się zmienia i jest to taka bardzo nieoczywista książka. Tak naprawdę też niesamowita jest ta precyzyjna konstrukcja, że ty sobie musiałaś to wszystko doskonale przemyśleć, bo jest to tak właśnie trochę kryminał, trochę thriller, trochę powieść psychologiczna, trochę fantastyka, bardziej antyutopia.
Chyba taki nowy realizm magiczny może niż fantastyka. Bo tam jednak są bardzo... Teraz na przykład pomyślałam o tym, co mówił Asturias, o takim świecie, który leży gdzieś na granicy oddzielającej ten świat, który jesteśmy w stanie empirycznie sprawdzić, od czegoś na kształt halucynacji, o takim świecie niejako trzecim, który leży gdzieś w połowie drogi pomiędzy realnością a czystą magią. I myślę, że jeśli ktoś ma problemy geograficzne z umiejscowieniem tego świata przedstawionego w Borysie, bo tam jest miasto, które jest przecież nienazwane, nie wiemy gdzie dokładnie.
I jakieś małe miasto nad morzem.
To chyba to jest to miejsce na mapie takiej, no mało konkretnej, ale jednak mapie, gdzie należałoby postawić krzyżyk. Właśnie to miejsce takie asturiasowe. No i odbiegłyśmy trochę, bo ja zabrnęłam w tą dygresję o Lee, ale mówiliśmy o tych imionach, że to właśnie też chodzi o to, żeby się nie dało tego miejsca tak łatwo zidentyfikować. Bo mnie chodziło trochę o pokazanie całego świata w soczewce. Dlatego są te... Nie ma nazw własnych, które mogłyby nas naprowadzić
na jakieś konkretne miejsce.
Tak. Są jakieś imiona, no bo bez tego to już byśmy nie dali rady przy takiej pokaźnej
liczbie grupie, bohaterów.
Liczbie tak. bohaterów, więc to trzeba było. Ale na przykład pojawiają się różne sprzęty, samochody, nie padają marki. Nazwy ulic są takie dosyć ogólne i uniwersalne, jak nie wiem, Brzegowa na przykład. Nie ma patronów tych ulic, bo to już by mogło nas naprowadzić.
Ale też na początku wydaje nam się, bo jest wprowadzony stan wyjątkowy. Ten stan wyjątkowy trwa już bardzo długo. Nie wiadomo tak naprawdę od kiedy. Jest godzina policyjna. Nie można wychodzić na plażę właśnie w tej miejscowości nadmorskiej. Wszyscy się tego bardzo ściśle trzymają. No, z pewnym wyjątkiem, ale to już jest mniej ważne w tym momencie. I początkowo myślimy tak... Może to jest Polska, może to jest stan wojenny, może
myślę,
to jest czas
tak,
PRL-u.
Znaczy, tak, ja się przyznam, tylko powiedziałam na początku, że jestem dzieckiem stanu wojennego, bo rodziłam się w 82 Właśnie. Roku i nieprzypadkowo to powiedziałam, bo ja wiem, że to skojarzenie jest dla nas oczywiste. I ono też, i to się też trochę wzięło z moich jakichś tam wcześniejszych reporterskich prac, ale jestem więcej niż pewna, że jeśli kiedyś dojdzie do takiego szczęśliwego wydarzenia, że ktoś to będzie mógł przeczytać w innym języku, ktoś z innego kraju, to będzie miał zupełnie inne skojarzenia. Znaczy wydaje mi się, że to jest, że my mamy to skojarzenie jako pierwsze, dlatego że po prostu wyrośliśmy w tej historii. Wielu osób ona dotknęła na tyle blisko, że jeszcze to pamiętają. Ale na przykład nie ma tutaj takich elementów, które nam się dosyć jednoznacznie z tym stanem wojennym kojarzą, jak prawda ta sroga długa zima, brak teleranka, czołgi na ulicy. Tutaj jest upalne lato i jakby takie te realia trochę z innej bajki.
No tak, ale powiedzmy, że to już czas trwania tego stanu wojennego.
Na przykład myślę, że można by to skojarzyć, gdyby nie to, że jesteśmy Polkami i jest stan wojenny z tych lat 80. narzuca nam się jako pierwszy, ale też na przykład z takimi stanami wyjątkowymi, które znamy z powieści Orhana Pamuka. Tylko, że to dla nas nie jest po prostu pierwsze skojarzenie, prawda? To jest też kwestia tego, jak jesteśmy ukształtowani przez okoliczności naszego kraju. A to, o czym wspomniałaś, że nie wiadomo od kiedy
ten stan wyjątkowy.
To się wzięło też z tego. Ja w ogóle kiedyś miałam taki pomysł, żeby napisać reporterską książkę o stanie wojennym w Polsce. Może jeszcze kiedyś do tego wrócę, ale jakiś tam wstępny research do tego robiłam. I wzięło się to, zostało coś we mnie na pewno, jak pisałam Borysa z tamtego researchu. I zwróciłam uwagę na to, że wszyscy znają datę wprowadzenia stanu wyjątkowego, a prawie nikt nie wie, kiedy został zniesiony, prawda? Że jakby wiemy, że najpierw
tak,
został.
Zgadza się.
I on się tak jakoś potem rozmył po prostu. Mm-hmm. Że był pewien taki moment, kiedy on został zawieszony, a kiedy został ostatecznie odwołany, no to.
Tak.
To
tak,
wszyscy tak, znamy tak, tą datę.
Nie pamiętamy.
13 grudnia 8-1 jako start, a end, no, no nie wiadomo. No tak właśnie został wygaszany, takie modne słowo teraz. I to był taki eksperyment dla mnie myślowy. A co, jeśli to oczywiście jest kompletnie w rzeczywistości niemożliwe, no bo za dużo mieliśmy tych, no mieliśmy potem transformację przede wszystkim, no i tak dalej. Już nie będę tłumaczyła takich oczywistości. Ale jednak na poziomie takim hipotetycznym zaintrygował mnie taki właśnie eksperyment myślowy, a co jeśli on w ogóle nie został odwołany, jeśli dalej trwa, tylko myśmy się tak do niego przyzwyczaili, że w ogóle nie zauważamy. I myślę, że to był taki pomysł, który tutaj...
No tak, może tak być.
No właśnie, no bo wszyscy wiedzą, kiedy się zaczął, a nie wiadomo, kiedy się skończył. No, więc to jest oczywiście...
A może w naszych umysłach trwa nadal?
Może.
Tak, może tak być. To jest też dobre skojarzenie. No właśnie, no ale później okazuje się, że poprzez to, co tam się dzieje, że zdecydowanie wykracza to poza tę naszą polską rzeczywistość. Choć powiedzmy, że nie wiem, też... wygląd komendy na przykład policyjnej, że też może jakoś tam kojarzyć się z tym, co znamy. I to też dla mnie jest w tej książce bardzo ciekawe, że ty piszesz w taki sposób realistyczny, że bardzo ważne są te szczegóły też, że to jest taki bardzo plastyczny obraz, ale jest niejednoznaczny. Czyli piszesz w realistyczny sposób o takich zjawiskach bardzo dziwnych, tajemniczych, różne rodzaje interpretacji. Może być no, też taka postać, ale tutaj muszę o tym powiedzieć, bo to też miałam skojarzenia i myślę, że tego się nie wyprzesz, że postać pijaczki byłej nauczycielki jest inspirowana znaną nam postacią krakowską, czyli była to pani Irena, która chodziła na wszystkie koncerty, na wszystkie
jest
wydarzenia
tam taki
kulturalne.
Akapit, w którym mowa, że ona przychodzi i zawsze siada na środku w pierwszym rzędzie.
To
zdanie to jest absolutnie pani Irena, ale tak się roześmiałam od ucha do ucha, jak powiedziałaś o Róży, bo ona jest taką trochę autoironiczną postacią, bo zwróci uwagę, że to też jest osoba, która dobiegając 40 postanowiła zostać pisarką. Czyli
poetką, tak.
Czyli to, co ja mówiłam na początku. I to jest takie właśnie groteskowe wyobrażenie, jak ja sobie, no być może jednak się potoczy to wszystko trochę lepiej, ale jak może wyglądać moja przyszłość. Tak, bo ona jest niespełnioną poetką, pijaczką i...
No wydała tak, jeden tomik poetycki, zresztą bardzo dobry, jak się okazuje.
Ale kompletnie niezauważony.
Niezauważony i sama chodzi do biblioteki i wypożycza ten tomik, żeby było
tak, ponieważ
więcej wypożyczeń.
Tak, ponieważ wydała go pod pseudonimem, to może to robić. I ja się nawet złapałam na tym, że miałam taką myśl, bo poszłam do biblioteki na Rajską, w której prawie mieszkam i uwielbiam tam chodzić. I tam bardzo długo nie było mojej pierwszej książki, która była książką non-fiction, to znaczy Mrożka striptizu neurotyka. I ja zabrnęłam w regały właśnie poświęcone różnym takim portretom pisarzy, biografiom i tak dalej. I zobaczyłam, że ten Mrożek się pojawił, więc od razu mi serce skoczyło, złapałam za niego i otworzyłam. I oczywiście okazało się na tej pierwszej stronie, gdzie są przybijane pieczątki, że w ogóle wypożyczył go ktoś tylko raz i to z rok temu. I na dodatek książka została oddana w darze, czyli ktoś po prostu sobie sprzątał swoją biblioteczkę w domu i ją odniósł. I miałam taki odruch, kurczę, wypożyczę, żeby była lepsza statystyka, tak jak ta moja róża z książki.
No jest to zrozumiałe.
Że ona mogła to robić jakby mniej się kompromitując, bo podpisała swoją książkę pseudonimem, więc było inne nazwisko na okładce, a inne na karcie bibliotecznej. Ja mam jednak to samo. Ale ona zrobiła też na przykład taką rzecz, że jak zobaczyła, że jej książki zalegają w taniej książce, gdzie można je za jakieś grosze kupić, to je sama wykupiła, bo uznała, że to jest kompromitacja, że przecież, że nie zeszło. Także tak, to są takie obawy, które mam, że tak będzie moja przyszłość wyglądała.
Ale pani Ireno, to było bardzo miłe skojarzenie, bo już o pani Irenie zapomniałam, a tu rzeczywiście przypomniałam.
No ona w tym punkcie, jak chodzi na te, ona szczególnie lubi chodzić na wernisaże, bo tam dają wino za darmo.
Za darmo, no to też znamy wiele takich postaci, które rzeczywiście tak, na także w tym wszystkie wernisaże
myślę,
chodziły.
Myślę, że Róża nie jest właśnie taką w 100% panią Ireną, ale jednak w tym punkcie to chyba pani Irena była wyraźną inspiracją, także dobrze to rozpoznałaś.
Ale poza panią Ireną to rzeczywiście nie odnalazłam takich zbieżności poza tym, o czym powiedzieliśmy na początku.
To jest tak, że jakby chyba każdy pisarz pisze sobą, więc dlatego ja tak mówiłam, że moim zdaniem to pisanie tej książki miało w sobie coś ze śnienia, bo w śnie też jest tak, że sen rzadko jest taką czystą abstrakcją. Tam są zwykle elementy, które jesteśmy w stanie rozpoznać, ale one są w jakichś nieoczekiwanych zestawieniach. Mi się w ogóle dużo śni i na przykład jak mam taki sen, że idę z moją ciocią Lucią na ceremonię wręczenia Oscarów, bo miewam takie sny, to tam przecież też są zestawione ze sobą elementy realne, bo jest ciocia Lucia, która istnieje naprawdę. Ceremonie Oscarów prawdopodobnie też nie zostały, jak lądowanie na Księżycu, wyprodukowane w Hollywood, tylko też istnieją. Tylko to zestawienie jest takie nieoczekiwane, prawda? I pisarz też, myślę, i pisarka piszą tym, co przeżyli, tym, kim są, tym, co włożyli sobie do głowy poprzez czytanie, oglądanie, słuchanie, tylko przetwarzają to w swój jedyny i niepowtarzalny sposób. Także jakaś materia zawsze jest. Także dobrze, jeśli nie da się jej tak łatwo odczytać, ale jeśli czasem ktoś natrafi na coś, co mu się skojarzy, to też dobrze, bo przecież to pomaga jakoś wejść w ten świat. Mówiłaś o tym, że on jest taki właśnie miejscami wręcz fantastyczny, nierealistyczny w tym sensie. I tam rzeczywiście są takie elementy, no są na przykład fioletowe palmy i żółte komary. I to są takie elementy świata przedstawionego, które mają nam podpowiadać, że ten świat jest nieco baśniowy, że nie należy go traktować dosłownie. Naprowadzają nas na to, że to jednak jest pewna metafora.
Takie umowne.
Tak, ale też cieszy mnie to, że udało ci się wejść w ten świat, ponieważ ja tworząc ten metaforyczny obraz, jednak umówiłam się ze sobą, że nadam mu jakieś konkretne ramy, właśnie po to, żeby się dało na ten świat nabrać. Jakoś w niego wejść.
No tak, nabieramy się oczywiście.
Ja się ze sobą umówiłam, że to
wciąga nas,
że to będą takie, nazwijmy to umownie, realia świata śródziemnomorskiego, chociaż oczywiście nie jeden do jednego, ale tutaj jest właśnie taki mniej więcej klimat, takie okoliczności geograficzne,
to jest bardzo
taka
gorący
roślinność.
Dzień. Tak, jest upał.
Taka obyczajowość, jakby też. Te osoby, które się tam pojawiają, można je posądzać o różne narodowości. Ktoś może być posądzany o bycie Azjatą, ktoś Żydem, ktoś
Grekiem.
Jest mulatka. ale jednak ta obyczajowość też jest bardziej europejska, bo ja po prostu stwierdziłam, że chcę się na coś zdecydować po to, żeby dało się uwierzyć w ten świat i w niego wejść. A dlaczego jest tak upalnie? Wynika już z bardzo przyziemnej okoliczności, to znaczy takiej, że ja zaczęłam pisać tę książkę w lutym, który był paskudny, szary, zimny i bardzo tęskniłam za upałem i postanowiłam go sobie po prostu wyczarować w pliku Word.
Śródziemnomorski klimat i taka jest też knajpka Miguela, który zresztą Flądry serwuje, więc może klimat śródziemnomorski nad Bałtykiem też jakoś tak nam się to kojarzy. I też przyjaciółka Cora, która jest mulatką. I rzeczywiście no, niezwykłe to wszystko jest.
No to zestawienie takie, bo...
I jeszcze jest ten Borys tytułowy, to też o tym musimy powiedzieć. Borys,
nie
który
ma,
się nie pojawia, tak, ale który trzęsie tą miejscowością, tą społecznością, jest rodzajem jakiegoś właśnie przywódcy, patriarchy, tyrana.
On jest taką osobą, która rozdaje w tym...
Mafioza.
Rozdaje rzeczywiście karty w tym miasteczku. I to jest
wszyscy
ciekawe,
się go
że...
boją, wszyscy są z nim powiązani.
Ale też wszyscy jakby się trochę zwalniają z odpowiedzialności za siebie, za decydowanie o swoim życiu właśnie przez to, że uważają, że ktoś im coś narzuca, ktoś nad nimi czuwa, ktoś jest za to odpowiedzialny i w pewnym sensie też im jest tak wygodnie. Znaczy wydaje im się, że... Myślę, że oni pielęgnują w sobie różne takie drobne złudzenia, też w swojej codzienności, oszukują samych siebie, żeby z czymś się nie skonfrontować, z tym, że może jednak warto wziąć za siebie odpowiedzialność. Tam się pojawia w rozdziale Kory takie zdanie, co takiego jest w ludzkiej naturze, że człowiek sam ucieka od wolności. I to, ta ucieczka od wolności jest oczywiście wzięta z Froma, pożyczona. Bardzo ci, Erichu, dziękuję, jeśli gdziekolwiek mnie słyszysz, chociaż w to wątpię. Ale on oczywiście rozumiał trochę co innego i w innym kontekście przede wszystkim takim polityczno-historycznym ustawiał tę ucieczkę od wolności. Ale to, co mnie przekonuje i co nakłoniło do tej pożyczki, to jest to, że rzeczywiście w moim zdaniem w ludzkiej naturze bardzo często jest coś takiego, że czujemy się w jakimś stopniu, a przynajmniej jest nam wygodnie, kiedy czujemy się zwolnieni z odpowiedzialności za podejmowanie wyborów. I myślę, że to jest taki wątek tej książki, który bardzo mocno wybrzmiał w związku z tym, że ona ukazała się tuż przed wyborami, chociaż absolutnie nie jest to... Znaczy to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które chciałam powiedzieć w tej książce, ale nie jedyna. Znaczy to, że ci bohaterowie rzeczywiście skupiają się na swoim życiu, na pielęgnacji różnych swoich złudzeń, na tej swojej codzienności.
Jakby nie mówił o tym braku wolności.
A ten stan wyjątkowy to jest coś, w czym nauczyli się funkcjonować i jakby nie przychodzi im do głowy, że to jest coś, wobec czego mogą się zbuntować. I musi się wydarzyć coś, czego nie zdradzimy, ale co jest jednak... zupełnie nieoczekiwane w tych śródziemnomorskich, upalnych okolicznościach, żeby to ich jakoś wytrąciło z tych ich codziennych przyzwyczajeń i żeby zdecydowali się zrobić krok naprzód i wyjść z jakiegoś takiego swojego muru uśpienia, poza ten swój mur uśpienia, którym się otoczyli.
Bardzo też dobrze te postaci są zarysowane, bo jest ich wiele, ale właściwie każdą z nich możemy widzieć i każdej z nich poświęcasz wiele miejsca w książce. Bo też oczywiście nie wymieniliśmy wszystkich postaci, jest też
zostawmy
fantastyczna
coś państwu
cukierniczka.
Do przeczytania.
Jest cukierniczka świetna, jest Alicja i jej niemówiąca siostra Tessa, to też takie ciekawe bardzo bohaterki odgrywające też ważną rolę w tym dramacie. No ale właśnie, to dlatego mówię, że to jest taka książka, że nie możemy zbyt wiele powiedzieć, żeby tej znaczy, tajemnicy
rzeczywiście jest ją łatwo zaspoilerować i już no, co najmniej tak, w tym, co o niej zostało napisane, chociaż nie było tego póki co jakoś bardzo wiele, ona się niedawno ukazała.
Jest recenzja w książkach, magazynie do czytania.
Mówiono o niej tam w Nowym Tygodniku Kulturalnym, ale też pojawiają się takie różne opinie w internecie, gdzieś tam na Lubimy Czytać i tak dalej. I rzeczywiście widzę po tych opiniach, które generalnie są bardzo przychylne, co mnie ogromnie cieszy, ale też, że łatwo ludziom się coś wymyka, tak wymsknie niechcący, co niekoniecznie należałoby zdradzać. I teraz oczywiście nie podam przykładu, bo sama bym zaspoilerowała. Także tak, łatwo jest zaspoilerować, ale to jest też tak, że ja oczywiście starałam się napisać książkę, która zaliczałaby się jakoś tam do literatury pięknej i nie jest to powieść gatunkowa, ale trochę się tym jakimś konstruowaniem suspensu bawiłam, bo też zwróćcie Państwo uwagę na to, że możecie sobie przeczytać tą książkę pewnie w jakieś 2 wieczory. A ja jednak nad nią siedziałam przez 1,5 roku, więc to jest też tak.
Ale to czuć. Dlatego to zawsze tak jest, że coś się dobrze czyta, nad czym autorka bądź autor spędzili dużo czasu. Tak, to tak nie może być inaczej.
Ja myślę, że na taką powieść 1,5 roku to nawet nie było tak najgorzej.
To jest krótko, to prawda.
Ale teraz miałam też na myśli to, że ja samą siebie trochę potrzebowałam zabawiać przy tej pracy. I stąd na przykład...
Też mamy tutaj naprawdę bardzo dużo poczucia humoru i takich rzeczywiście zabawnych elementów i dowcipnych. I też twój styl jest taki bardzo
Państwo
nieoczywisty.
Nie widzą,
i właśnie...
bo jesteśmy w radiu, ale ja się teraz bardzo czerwienię.
Nie, kiedy
Kasia mi tak kadzi. Jak mówiłam o tym zabawianiu, to też miałam na myśli właśnie tą konstrukcję, która jest dosyć skomplikowana. Cieszę się, że powiedziałaś o niej, że jest precyzyjna, bo
tak, bo
do
nie
tego
mylisz
dążyłam.
Się. Ja, to też to właśnie było dla mnie można się było pomylić.
To było dla mnie pewne wyzwanie intelektualne i to było właśnie jeden z elementów takiego zabawiania samej siebie przy pracy. Znaczy, że ja to musiałam wszystko mozolnie skonstruować.
Poukładać to wszystko.
Bo ja opowiadam cały czas jeden dzień, ale z punktu widzenia 12 bohaterów. Tam dochodzi do różnych przesunięć czasowych. No i oczywiście pewnej pracy i takiego matematycznego sprytu wymagało ode mnie to i tu musiałam się wznosić na swoje wyżyny po prostu, żeby na przykład jakiś bohater nie okazało się potem, że ma zdolność bilokacji, bo mnie się coś pokręciło i umieściłam go o tej samej godzinie w 2 różnych miejscach. Więc to było dla mnie pewne wyzwanie takie jak dla szaradzisty, przypuszczam. I dzięki temu mi się też było bardziej dla mnie interesujące pracowanie nad tym.
W takim razie proszę nie czytać żadnych recenzji, tylko proszę sięgnąć po książkę Borys albo Jeden Dzień Lata, Małgorzata i Niemczyńska, wydawnictwo Mando, a Małgorzata Niemczyńska była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.